na radnego Szymona Szynkowskiego. Tak? W tej sprawie? Bardzo proszę.
W imieniu prezydenta chciałbym ten punkt ściągnąć z porządku obrad, punkt numer 7, tę uchwałę, projekt uchwały.
Prezydent wycofuje ten punkt z porządku dzisiejszej sesji. Czy nie będzie on opiniowany? Czy reasumując, uzupełniliśmy o 3 punkty dotyczące uchwał skargowych. Wycofane z porządku obrad zostały punkty 7 i 8. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję państwa radnych Halinę Owsianą i Mateusza Rozmiarka. A dla tych państwa, którzy tego nie zauważyli, przypominam, że od wczoraj pracuje z nami pani Agnieszka Pachciarz, zastępca prezydenta miasta Poznania, i witam panią dzisiaj po raz pierwszy na sesji. Zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do punktu 3, oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczeń złożyli państwo radni Tomasz Lewandowski, Michał Grześ, Tomasz Wierzbicki i Katarzyna Kletkowska. W tej kolejności proszę o przedstawianie tych oświadczeń.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panowie Prezydenci, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, do wygłoszenia tego oświadczenia skłoniło mnie kilkanaście interwencji w sprawach lokalowych, w sprawach mieszkaniowych, które w ostatnich dniach do mnie spłynęły. Panie Prezydencie, do tej pory powiedziałbym w sposób programowy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, Poznań nie miał polityki mieszkaniowej. To nie miał tej polityki mieszkaniowej nie tylko w sferze dokumentu, który byłby przygotowany, który byłby przedmiotem procedowania Rady Miasta Poznania i byłby jednym z dokumentów programowych Miasta Poznania, ale miałem wrażenie, że Poznań nie miał polityki mieszkaniowej i nie realizował w sposób taki zdecydowany. W moim przekonaniu poprzednia władza, prezydent Ryszard Grobelny, stał na stanowisku takim oto, że zapewnienie własnego M4 czy jakiegokolwiek M to jest zadanie własne każdego z mieszkańców, a miasto tylko w incydentalnych i absolutnie w takich przypadkach, w których musi interweniować i w których musi pomagać, bo prawo go do tego zmusza, czy je miasto, pomagało. 30 listopada 2014 roku mieliśmy do czynienia z historyczną zmianą. Został wybrany nowy prezydent. Stara władza odeszła, nowa przyszła. Ogromne nadzieje z tym związane, również w sferze polityki mieszkaniowej. I jakież było rozczarowanie wielu poznaniaków, którzy po pierwszych decyzjach nie osobistych pana prezydenta, ale urzędników prezydenta, zorientowali się, że niewiele się zmieniło. W styczniu do kilkudziesięciu osób zostały wysłane decyzje Wydziału Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, zdaje się to jeszcze przed zmianą taka nazwa była, o odmowie przydziału lokalu komunalnego i socjalnego. Zadaję sobie pytanie, albo pan prezydent Jacek Jaśkowiak ma podobne poglądy i podobne podejście do polityki mieszkaniowej, co poprzedni prezydent, ale w to nie wierzę, nie chcę wierzyć w to, albo po prostu urzędnicy nadal nie zdali sobie sprawy, albo do nich nie dotarło, że w mieście nastąpiła zmiana. Nie będę tutaj, szanowni państwo, epatował pewnymi problemami mieszkaniowymi, uogólniając te problemy. Przytoczę kilka z nich, kilka z tych, które w ostatnich dniach do mnie trafiły, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, w jakich krytycznych warunkach mieszkaniowych wielu poznaniaków żyje, z jakimi problemami muszą się zmagać, tak żebyśmy pochylili się nad tym i także, mam nadzieję, nowa pani prezydent, jestem o tym przekonany, nad tymi problemami się pochyli. Otóż, szanowni państwo, jeszcze w kampanii wyborczej mówiłem o problemie ludzi mieszkających w oficynie przy ulicy Półwiejskiej. Ludzie ci, 60-parolatkowie, dostali mieszkanie z przydziału w latach 60. Potem, jak to często w Poznaniu bywało, znalazł się prywatny właściciel, podniósł czynsz. W momencie, kiedy wybudowano stary browar i zmieniono zupełnie stosunki wodne w tym terenie, mieszkanie jest od tego okresu permanentnie zalewane. Tam, gdy padają obfite deszcze, woda niczym jak z fontanny leje się po ścianach. W przedpokoju jest to niewielkie mieszkanie, 36-metrowe. Jest mała rzeczka. Jedyną radą, którą dostali od miejskich urzędników, było to, żeby specjalnie i zbyt głośno o tym nie mówić, ponieważ jak inspektor nadzoru budowlanego się o tym dowie, to odetną im jeszcze prąd, bo będzie zagrożenie dla życia. To była pomoc, którą uzyskali od miasta. Poradziłem im zwrócić się o przydział lokalu socjalnego. To są, tak jak powiedziałem, to jest dwójka starszych ludzi, żyjących, jedno za 700 zł, drugie za 800 zł, głównie są to świadczenia rentowe i z MOPR-u. Jaką uzyskali odpowiedź? Otóż uzyskali taką odpowiedź, że po pierwsze to rolą właściciela jest tejże kamienicy zapewnienie im lokalu zastępczego, a nie jak to w wypowiedzeniu umowy najmu tenże właściciel im napisał, że to jest rola miasta. Po drugie, pani dyrektor Koniczna napisała im, że kręcą w zakresie dochodów, ponieważ w MOPR-ze oświadczyli, że prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, tutaj stwierdzili, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, więc z racji tego, że są małymi kłamczuszkami, ta pomoc im się mieszkaniowa nie należy. To jest żenujące. Ci ludzie żyją, kupują lekarstwa, opłacają czynsz w sumie za 1500 zł. To jest pomoc, którą uzyskali od miasta. Kolejny przykład. Pani Halina Kłaczek. Media o tym pisały, więc pozwolę sobie także przytoczyć jej nazwisko. Pani 74, o ile dobrze pamiętam, letnia, zamieszkuje w prywatnej kamienicy. W momencie, kiedy zachorowała i trafiła do szpitala, właściciel nieruchomości zmienił zamki, podzielił jej mieszkanie na trzy mniejsze mieszkanie. Pani po powrocie ze szpitala nie miała się gdzie podziać. Do dnia dzisiejszego nie dostała żadnej pomocy z miasta. Miasto podpowiada tejże pani, że powinna walczyć z właścicielem, że w sposób nielegalny zajął jej lokal, że powinien przywrócić jej prawo do tegoż lokalu. To jest pomoc miasta dla 70-parolatki. To są tylko przykłady z ostatnich dni. Kolejny pan, Roman Włodarczak, 65 lat. Pan zamieszkuje na Chwaliszewie, o ile dobrze pamiętam. Także w prywatnej kamienicy. Pan w trakcie urlopu, po przyjeździe z urlopu, dowiedział się, że zamki ma wymienione. Właściciel lokalu starał się wcześniej mu ten lokal wypowiedzieć, nie miał specjalnie podstaw ku temu, bo lokator płacił czynsz, nie był uciążliwy. Jego problemem było to, że mieszkał na parterze, a właściciel kamienicy chciał po prostu ten lokal zagospodarować na sklep. Gdy tenże pan Ryszard przywrócił jakby władanie nad lokalem, pan właściciel nieruchomości wezwał policję, policja go wylegitymowała, żeby go wylegitymować, zabrała go na komisariat. W tym samym czasie właściciel nieruchomości jeszcze raz zmienił zamki i żeby pan Ryszard nie mógł specjalnie pomieszkiwać w tym lokalu, tego samego dnia, w tej samej godzinie praktycznie zostały wprowadzone ekipy remontowe, które rozwaliły dokumentnie cały lokal, zbiły tynki, rozbiły siekierami wszystkie meble. Pan Ryszard za pomocą anarchistów, bo miasto tutaj w tym zakresie specjalnie aktywności nie wykazało, wprowadził się do tego lokalu i w tym lokalu, w tym gruzowisku cały czas zamieszkuje. Wypada w tym miejscu wspomnieć, że pan Ryszard od kilkudziesięciu lat leczy się, głównie psychicznie, często przebywa w szpitalach. Pomocy z miasta do tej pory specjalnej nie dostał. No, może poza tym, że w zeszłym roku dostał propozycję objęcia lokalu socjalnego, uwaga, w kontenerach socjalnych, które podobno nie miały takiej roli spełniać. Kolejna sprawa, która mnie absolutnie irytuje i przekracza granice mojej wyobraźni. Szanowni Państwo, znakiem rozpoznawczym Poznania stało się to, że jednym z partnerów najwyraźniej w zakresie polityki mieszkaniowej miasta niedługo obok spółdzielni mieszkaniowej będą rodzinne ogrody działkowe. W ostatnim tygodniu zwróciły się do mnie dwie młode rodziny mieszkające w rodzinnych ogrodach działkowych przy trasie dębińskiej tutaj. Jedna rodzina, pani Ewa, pan Piotr, wychowują 3-miesięczne dziecko w 15-metrowej altanie. Mieszkają, grzyb na ścianach, dogrzewają się jakimś piecykiem. No, dostali odmowę przydziału lokalu socjalnego. Najwyraźniej mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Kolejna rodzina, która się do mnie zgłosiła, także wiem, że do pani radnej Litki Dudziak, pani Katarzyna, trójka dzieci w wieku 2, 4, 6 lat, również mieszkają na 17 metrach kwadratowych w tymże ogrodzie, rodzinnym ogrodzie działkowym. No, ta nazwa rodzinne ogrody działkowe zupełnie innego znaczenia w tym kontekście nabierają, przyznacie państwo. Również dostali odmowę w zakresie przydziału lokalu socjalnego. Interwencja jest z dnia wczorajszego. Pani, nomen omen, pracownica sfery budżetowej, miejskiej, zarabiająca niewiele więcej niż 2000 zł, samotnie wychowująca dwójkę dzieci, zalegała z czynszem u prywatnego właściciela mniej więcej 4 do 5 tysięcy złotych, dostała eksmisję. Sąd, co oczywiste, wskazał z uwagi na nieletnie dzieci prawo do lokalu socjalnego. Co robi miasto Poznań? Ustami swego pełnomocnika składa apelację, odwołuje się od przyznania lokalu socjalnego. No do cholery, no w jakim kraju żyjemy, w jakim mieście żyjemy? Ja nawet nie wiem, panie prezydencie, co tym ludziom mówić. No bo w poprzedniej władzy byłem w ostrej kontrze, w opozycji, zawsze można było zwalić to na prezydenta i kazać czekać do wyborów, ale teraz do wyborów pozostały 4 lata. Czas podejmować zdecydowane decyzje. Naprawdę, ludzie tego oczekują. Kolejna sprawa, szanowni państwo, przyszli do mnie lokatorzy ulicy Czesława 17, ZKZL, reprezentujący miasto Poznań, który ma tam 75% udziałów w tejże nieruchomości. 25% udziałów ma właściciel, który nie został ustalony i pewno moje doświadczenie na to wskazuje, przez wiele lat nie zostanie ustalony. Ludzie dostali podwyżkę czynszu o 200%. Mogli, bo w tego typu lokalach nie obowiązuje ta uchwała Rady Miasta Poznania, która wskazuje, w jakim trybie te podwyżki następują. Z jaką mamy tam do czynienia sytuacją? Mamy tam 21 rodzin. 5 rodzin w tej kamienicy to są ludzie starsi, grubo powyżej 75 roku życia, których nie stać na zapłatę tego czynszu. Co się stanie? Zaczną się zadłużać. Jeżeli zaczną się zadłużać, to ten problem do nas wróci w formie zadłużenia i konieczności przydziału lokalu socjalnego. Sami generujemy problemy, których za chwilę nie będziemy w stanie rozwiązywać. A już zupełnie absurdalną sytuacją jest ta, w której mieszkańcy przychodzą i gdy mają problem mieszkaniowy, gdy mają problem z prywatnym właścicielem i proszą o lokal socjalny, to wiecie państwo, jaką dostają wspaniałą radę z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej? Urzędnicy mówią im o tym, że mają przestać płacić czynsz, zadłużyć się i z uwagi na wiek albo małoletnie dzieci wnioskować w trakcie postępowania eksmisyjnego o zasądzenie prawa do lokalu socjalnego. Przecież to jest sytuacja absurdalna. Zmieniły się władze, jest nowa pani prezydent, Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej z radością wita panią prezydent, mądrą, doświadczoną osobę, która mam nadzieję wspomoże pana prezydenta w tych procesach walki o prawa lokatorów, walki o ich godność, o ich lepsze życie. My ze swej strony zapewniamy wszelką współpracę. Mówię o Klubie Sojuszu, ale myślę z całym, że podzieli to przekonanie także Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I apelujemy, panie prezydencie, jest czas zdecydowanych ruchów, zdecydowanych zmian, również personalnych. Ludzie, którzy podejmują tego typu idiotyczne decyzje, którzy wykazują się absolutnym brakiem empatii, powinny przestać pracować w tym urzędzie. Nie obawiam się tego powiedzieć. Czas na podjęcie tak odważnych decyzji. Być może wtedy urzędnicy przed podjęciem tak bezmyślnych decyzji, decyzji, które wykazują absolutny brak współczucia i zrozumienia dla trudnej sytuacji wielu mieszkańców Poznania, być może wtedy część z urzędników będzie miała świadomość tego, że są i będą oceniani i takie bezmyślne, głupie decyzje również będą przedmiotem analizy władzy wykonawczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Oświadczenie przedstawi pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, tak się akurat złożyło, że w zasadzie mogę powiedzieć dalszy ciąg do tego, co powiedział kolega Lewandowski, bo akurat mam na ten temat doświadczenie, ale przede wszystkim bolało mnie to, że urzędnicy wprowadzają w odpowiedziach na interpelację pana prezydenta w błąd. Pan prezydent podpisuje i potem okazuje się, że podpisuje nieprawdę. Także myślę, że powinien wyciągnąć wobec takich urzędników konsekwencje. Natomiast do polityki mieszkaniowej chciałem Państwu, bo o tym będę mówił, powiedzieć, że w polityce mieszkaniowej, nawet jeśli jest już wyrok sądu, że lokatorzy z prywatnych kamienic mają prawo do lokalu socjalnego, kolejka się dość wydłużyła, no to w tym momencie jest zasada, jak skracać kolejkę. Otóż proponuje się takiemu mieszkańcowi, na przykład barak w Krzesinach, gdzie wykładzina jest położona na ziemi. No i część osób siłą rzeczy nie zamieszka w takim, odmawia przyjęcia takiego lokalu, gdzie wiatr hula po mieszkaniu, wykładzina na podłodze. No i w ten sposób kolejka się skraca, no bo nie przyjęto oferowanego przez miasto lokalu socjalnego. I takim przykładem w sobotę, zresztą opisane w prasie, jest pani Frąskowiak, która przyjęła taki lokal, z racji tego, że nie miała się gdzie podziać. I przyjęła lokal, który jest całkowicie w grzybie. Jest to lokal, który nie nadaje się praktycznie do mieszkania. Z panią Frąskowiak prowadziły się i dwie córki, i dwoje wnuków, którzy są chory. Jeden wnuk ma autyzm, drugi jest to skrajny wcześniak, choroby neurologiczne, immunologiczne, wada wzroku i niedosłuch. Pani też jest chora, ta mama tych dzieci. No i oni siedzą w takim lokalu właśnie socjalnym, który został przydzielony po to, żeby zniechęcić do zamieszkania. Nie mieli gdzie się podziać, ubikacja gdzieś tam na korytarzu, sami sobie zrobili jakąś łazienkę, pokój przedzielony, jeden Nida gips. I tak tam funkcjonują. Natomiast cały problem polega w tym, że po złożeniu interpelacji dostałem odpowiedź od pana prezydenta, że pani przedstawiono 40 bodajże dwie propozycje lokali i nie wybrała. No to co ja jako pytający mogę sądzić? A to pewnie jakaś, coś jest nie tak, tak? Zniechęci mnie do tego, żeby działać w jej sprawie. Po tygodniu czy półtorej dostałem sprostowanie, że to nie 40 bodajże 7 czy 2 propozycje, a 12. Na to poprosiłem o to, żeby mi przedstawić te wszystkie propozycje, jakie były złożone tej pani. I tak naprawdę ZKZL złożył dwie propozycje. Jeszcze kiedy pani była socjalna. Bo potem powiem, co za chwilę zrobiła. Jedna propozycja to był budynek na Nadolniku 15, w którym wszyscy wiemy, że są pluskwy i nie da się tam mieszkać, ale ona nie przyjęła ze względu na to, że dzieci, które są niepełnosprawne, musiałyby chodzić po przejrzystych schodach i gdzieś by mogły wpaść. Trzeba było, bo to jest dwupoziomowy lokal, nie może, tak? A drugi budynek był taki, tak mieszkanie, w jakim ona mieszka. Ale poradzono jej, że jeśli zamieni, że nie będzie lokatorem socjalnym, tylko komunalnym, to będzie mogła brać udział w zamianie mieszkań. No i pani w tej chwili płacą jak za lokal komunalny, za lokal socjalny, który był przekazany do odstraszania tychże mieszkańców. I te 10 propozycji następnych to już nie były propozycje ZKZL-u, tylko pani wyszukiwała na stronie, udawała się do ZKZL-u i mówiła, że chciałaby się zamienić. Cały problem w zamianie polega na tym, że to muszą się dwie strony zgodzić na zamianę. To poszła do lokalu, gdzie pani się chciała zamienić, no ale jak pani zobaczyła lokal, na jaki by miała się zamienić, no to odmawiała. I tak generalnie było w przypadku 9 lokali. Jeden był pusty, ale ZKZL, na który pani by chciała się zamienić, ale ZKZL wynajął ten lokal komuś innemu, twierdząc, że jej na to nie stać. Zresztą w odpowiedzi też jest, że tej pani nie stać. Pani nie ma wymagań, to jest ile osób? 2, 3, 5 osób i chcą lokal do 50 metrów kwadratowych. Natomiast ja rozumiem, że w danym momencie nie ma lokalu. No to jest normalne. No ale odpowiadanie, że ZKZL najpierw 40 bodajże 7 propozycji, potem 12, a tak de facto było 2, no jest to niepoważne. Nie zabrałbym dzisiaj głosu, gdyby w artykule w Głosie Wielkopolskim dyrektor Pucek na swoim Facebooku nie napisał, że ta pani miała 12 propozycji i żadnej nie przyjęła. Czyli co, roszczeniowa jest? Nieprawda. Propozycje było 2, 10 sama składała, tylko nikt się nie chciał zamienić, a jedno puste, na które reflektowała, jej odmówiono. Także panie prezydencie, ja wiem, że jest trudno. Też byłem kiedyś w takiej sytuacji, że wszedłem do firmy, a wszyscy kochali poprzedniego szefa i ciężko było pracować. I rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest tu ciężko. No ale dlatego informuję pana o jakichś kompletnych, podkładaniu panu kompletnie bezsensownych odpowiedzi na interpelacje radnych i apeluję o to, żeby coś zrobić. Być może pan prezes Pucek już się zmęczył prezesowaniem, być może ktoś inny byłby chętniejszy, może pana Pucka wzorem poprzednika na inny ważny odcinek przesunąć, jak był prezesem ZKZL-u, to może być, nie wiem, prezesem czegoś innego. No nie wiem, ale przepraszam bardzo, no nie mogą być takie odpowiedzi, które powodują, że radny traci wiarę w to, co mówi do niego mieszkaniec, który przychodzi, tak? Mało tego, uważa, że ten mieszkaniec go oszukuje, po czym okazuje się, że to jest nieprawda. Bo zdarzają się mieszkańcy, którzy przychodzą na dyżury i wprowadzają w błąd radnych. I to jest fakt. I to nie można mówić, że wszyscy mają rację. Ale nie może być tak, że w sposób, nie wiem, nieprawdziwy albo w sposób jakiś tam wykorzystujący inne zaszłe zdarzenia, stara się zdyskredytować takiego mieszkańca. Także no, w ogóle apeluję o tym, żeby panią Frąckowiak i niepełnosprawnymi dziećmi no, zająć się szczególnie, ponieważ mieszka w lokalu, najgorszym lokalu socjalnym, płaci czynsz komunalny, no i nie może stamtąd wyjść. Moim zdaniem ona by mogła się starać o lokal komunalny na podstawie listy, ale wtedy ona i jej dzieci. Ale ona chce no, razem z matką i siostrą, no bo matka też pomaga jej się zająć dziećmi. Także moim zdaniem ona ma prawo do lokalu komunalnego jako ona z dwójką dzieci, ale wtedy byśmy rozbili tą grupę. Także no, jeżeli w tej sprawie nic nie będzie, będziemy myśleli inaczej. Natomiast apeluję jeszcze raz o pełną kontrolę urzędników w Urzędzie Miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie pan radny Tomasz Wierzbicki przedstawi.
Na dzisiejszej sesji będziemy odsłuchiwali oświadczenia policji w sprawie jej pracy, jak wyglądała praca policji w 2014 roku. I z tej okazji chciałbym wygłosić oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia Prawa do Miasta, Ulepsz Poznań oraz Sekcji Rowerzystów Miejskich. W imieniu niżej podpisanych stowarzyszeń oraz własnym zwracam się do Policji oraz Straży Miejskiej o zmianę polityki działań dotyczących pieszych oraz rowerzystów w Poznaniu. Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami organizowania przez funkcjonariuszy systematycznych akcji skierowanych przeciwko najsłabszym użytkownikom dróg, obecnie pieszych, a także w okresie letnim wobec rowerzystów. Okoliczności tych działań uzasadnionych teoretycznie bezpieczeństwem wskazują na to, że mają one na celu jedynie głównie nałożenie jak największej liczby mandatów karnych na tych użytkowników dróg. Problem ten najbardziej widoczny jest na obszarze Starego Miasta. Policjanci ustawiają się w miejscach, gdzie przechodzenie pieszych przez jezdnię powoduje znikome zagrożenie, zapominając o tych niebezpiecznych punktach w mieście. Znanym przykładem jest przejście dla pieszych przez ulicę Podgórną na wylocie ulicy Wrocławskiej, gdzie kursują jedynie tramwaje oraz sporadycznie samochody do parkingu pod Kupcem Poznańskim. Innym przykładem są kontrole z 2014 roku, gdy policja karała mandatami studentów Politechniki Poznańskiej na ulicy Kurnickiej. Koniec końców okazało się, że ukarane osoby przechodziły zgodnie z przepisami. W internecie krążą zdjęcia, które także tutaj są pokazywane, że ukarane osoby przechodziły zgodnie z przepisami. Po mieście także kursuje tak zwana pościgowa skoda, którego załoga zajmuje się łapaniem wyłącznie pieszych na przejściach. Celem zakupu tego samochodu sportowego było tak naprawdę prawdopodobnie jedynie łapanie pieszych. Przykładów można mnożyć. Problemem powiązanym, choć trochę o innej specyfice, jest masowe karanie mandatami rowerzystów poruszających się chodnikami. Tymczasem on nie jest problemem sam w sobie, a jedynie objawem problemu niebezpiecznego zachowania kierowców na jezdniach oraz nieprzyjazności dla rowerzystów poznańskich ulic. Od Policji i Straży Miejskiej oczekujemy skupienia się na rzeczywistych przyczynach niebezpieczeństwa dla rowerzystów, a nie tworzenia wrażenia, że to oni są problemem. Wzmożonej represyjności wobec pieszych oraz rowerzystów towarzyszy nieproporcjonalna tolerancja wobec wykroczeń kierowców samochodów. Często w trakcie polowań na pieszych funkcjonariusze kompletnie ignorują zgłaszane parkowanie na chodniku wbrew przepisom, tarasującym przejścia. To najpospolitsze w Poznaniu wykroczenie drogowe. Chodniki są zastawione samochodami w całym mieście, co jest efektem m.in. pobłażliwości funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, ignorujących zarówno zgłoszenia mieszkańców, jak i zdrowy rozsądek. Oprócz utrudniania pieszym przemieszczenia się, stwarza się zagrożenie bezpieczeństwa, zmuszając pieszych do obchodzenia parkujących samochodów po jezdni. Dlaczego tak jawne i powszechnie funkcjonariusze łamią zasady równości obywateli wobec prawa, uprzywilejając kierowców samochodów? Jednocześnie, jak wynika z przygotowanego na dzisiejszą sesję Rady Miasta oświadczenia o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, jakość pracy policji pogarsza się, co objawia się m.in. spadkiem liczby wykrywanych przestępstw. Proponujemy więc, by zamiast angażować czas funkcjonariuszy w bardzo częste kontrole pieszych, w większym stopniu przeznaczyć ich czas na działania prewencyjne lub patrole. Zwracamy się do władz miasta Poznania o zajęcie się tym problemem. Prosimy zastępcę Mariusza, prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, o spowodowanie zmiany polityki Straży Miejskiej i postępowania jej funkcjonariuszy oraz rozmowy z policją. Zastępcę prezydenta Macieja Włodarskiego, odpowiedzialnego za transport oraz politykę przestrzenną, prosimy o działania poprawiające sytuację pieszych, przede wszystkim w centrum miasta, w szczególności wyznaczenie nowych przejść dla pieszych postulowanego od dłuższego czasu oraz likwidację niektórych sygnalizacji świetlnych, m.in. na ulicy Podgórnej przy Wrocławskiej Szkolnej, skrzyżowania Świętego Marcina z Piekarami Gwarną czy na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Fredry. Poparcie udzieliły Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Sekcja Rowerzystów Miejskich oraz Ulepsz Poznań. Dziękuję.
Dziękuję i ostatnie oświadczenie, pani radna Katarzyna Kletkowska.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pragnę dzisiaj poruszyć problem braku dostatecznej reakcji nas wszystkich jako społeczeństwa, społeczeństwa polskiego, a w tym konkretnym przypadku nas, mieszkańców miasta Poznań, na przypadki krzywdy ludzi spowodowanej nieprzestrzeganiem elementarnych praw pracowniczych przez pracodawców czy zleceniodawców, lekceważenia czy wręcz łamania przyjętych norm społecznych w stosunkach pracy. Brakuje nam solidarności z pokrzywdzonymi. Jako społeczeństwo przechodzimy nad takimi sprawami do porządku dziennego. Zamiast reagować i oburzać się, przyjmujemy, że tak już jest, że tak musi widać być, albo że zacznę się oburzać, to i mnie tak może potraktują. W Poznaniu rok temu, niecały rok temu, grupa sprzątaczek została oszukana przez firmę, która im zlecała sprzątanie sądu i Uniwersytetu UAM. Nie otrzymały zapłaty za kilka miesięcy pracy. Zarówno UAM, jak i sąd nabrały wody w usta i umyły ręce od tej sprawy. To nie ich sprawa, to firma, która zatrudniała, jest winna. Ale to sąd i UAM zatrudniał tę firmę przecież. Teraz prokuratura kilka dni temu, czy ponad tydzień temu, umorzyła roszczenia sprzątaczek, gdyż okazało się, że za krótko były one poszkodowane i oszukiwane. UAM i sąd znowu nie reagują na to, nie proponują ze swojej strony pomocy prawnej. Wśród mieszkańców także brak silniejszej reakcji, nie mówiąc już o jakiejś demonstracji solidarnościowej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji 35 lat temu, gdy ta nasza polska solidarność, ta przez duże S, się rodziła. NSZZ Solidarność, przecież pragnę przypomnieć, została wywalczona jako niezależny, wolny związek właśnie po to, by bronić ludzi przed krzywdą ze strony pracodawcy. Ustrój PRL-owski, przypomnę, był krytykowany za to, że tego robotnika, pracownika w praktyce nie broni. Po to przecież, przypomnę, Komitet Obrony Robotników powstawał, po to ludziom tłumaczył, że prawa pracownicze w wolnym świecie są rzeczywiste, a nie na papierze. Pracowałam na UEM od czasu pierwszej Solidarności i taki brak społecznej reakcji na tego typu potraktowanie pracownika czy grupy pracowników wówczas byłby nie do pomyślenia. A był to przecież tak zwany głęboki PRL. W analogicznej sytuacji wówczas strajk solidarnościowy byłby murowany, a władze uczelni nie odważyłyby się umyć rąk. Uczelnia domagałaby się sprawiedliwych rekompensat dla tych pań, a kilku profesorów prawa włączyłoby się w ich obronę przed sądem. Społecznie oczywiście włączyłoby się, a nie odpłatnie. My wszyscy wówczas oczekiwalibyśmy właśnie takiej reakcji, takiej zwykłej ludzkiej solidarności z tą słabszą zawodową grupą. Karol Modzelewski w swojej ostatniej książce przypomina, dla przykładu, historię z Wrocławia z tamtego czasu, gdy strajkowali tramwajarzy, a pracownicy naukowi powiedzieli: nie dawajcie nam podwyżek, dajcie im, bo to oni zarabiają mniej niż my. I podwyżkę dostali wówczas tramwajarze, a pracownicy naukowi nie. Dzisiaj mamy upragnioną, wolną, demokratyczną Polskę i przestaliśmy reagować na krzywdę i niesprawiedliwość. Nawet elity, a może zwłaszcza elity, przestały reagować. Dzisiaj nie słyszę, by władze uczelni, pracujący na niej profesorowie prawa, pisali tym sprzątaczkom pozwy, bronili ich przed niesprawiedliwością, jaka ich spotyka. Zarówno władze uczelni, jak i sądy składają jedynie ręce. To nie jest ich problem, to problem tych sprzątaczek, a inni ludzie na to też nie reagują. My wszyscy uznajemy, że to przykre, ale że jest to problem tych sprzątaczek. Przytaczam przykład sądu i UAM-u, ale mógłby to być dowolnie inny zakład pracy. Do tego nauczyły nas nowe demokratyczne czasy, że biedni, najemni, gorzej radzący sobie w życiu, to nie jest ta część społeczeństwa, która ludzi powszechnie obchodzi. Słyszy się wręcz często, że są oni biedni, bo sami są sobie winni, bo byli nie dość przedsiębiorczy, a ich bezradność nie jest naszym problemem. Kapitalizm w swojej wilczej XIX-wiecznej postaci, umowy śmieciowe, niezabezpieczające urlopów macierzyńskich, emerytur czy innych świadczeń, płace za zaniżone stawki, bo 20 innych jest na twoje miejsce, zwykłe chamstwo, zwykła arogancja ze strony pracodawcy, które wszystkie rugują coraz częściej zwykłą kulturę osobistą i dotąd obowiązującą społeczną normę, to wszystko większość z nas zaakceptowała jako niezbędną, przykrą, ale niezbędną cenę demokracji, wolnego rynku, kapitalizmu. Dlaczego nasze wyobrażenie wolnego świata sprzed 35 lat, w którym to w wolnym świecie respektowano zwykłego człowieka i jego prawa i to było podstawą tej wolności, dzisiaj, gdy staliśmy się częścią tego wolnego świata, to przekonanie, to wyobrażenie zastąpiliśmy przekonaniem, niestety coraz bardziej powszechnym, że władza z natury jest autorytarna, że z prywatnym pracodawcą się nie wygra, że ma prawo on być autorytarny, on czy ona, bo taka jest natura władzy, że władza jest władzą, by rządzić, a zwykli ludzie mają mniej praw i muszą się z tym pogodzić. To wielki wstyd. To nasz wielki w dzisiejszej Polsce społeczny wstyd, taka postawa. Gdyby historia tych sprzątaczek działa się dzisiaj we Francji, już dawno przez miasto przeszedłby jakiś marsz solidarnościowy, a władze uczelni, chcąc utrzymać się jako władze uczelni, musiałyby zareagować na to społeczne zapotrzebowanie, na przyzwoitą reakcję po prostu. U nas cisza. Dziennikarze chwycili temat, opisali i dalej nic. Brak reakcji uczelni, sądu, ludzi w mieście. Jedni związkowcy z inicjatywy pracowniczej się ujęli, szukają argumentów prawnych, ale to przecież anarchiści. Nikt ich poważnie nie traktuje. Mamy smutne społeczeństwo, jak podają statystyki, smutnych dzieci i smutnych seniorów. W każdej z tych grup trzecie miejsce od końca w rankingach porównujących samopoczucie tych grup społecznych w krajach europejskich. I ludzi, i społeczeństwo ludzi pracujących na umowach śmieciowych i skazanych na arogancję i zwyczajny wyzysk w miejscu pracy. Apeluję o to, byśmy się obudzili. Byśmy stanęli po stronie drugiego człowieka i uczciwych zasad. Egzekwujmy je od pracodawców i od władzy. Nie bójmy się. Gdy trzeba, wychodźmy na ulicę zaprotestować. Wymagajmy tego od siebie i od władz. Dzisiaj jest to problem sprzątaczki na UM, czy jak poprzednie oświadczenia, o czym mówili dwa poprzednie oświadczenia lokatorów miejskich, czy już nie miejskich kamienic. Jutro będziesz to ty lub twoja matka, brat, córka, mówiąc o pracodawcach w jakiejś innej firmie. Tylko solidarność społeczna może nas zacząć wyciągać z tej matni bezradności i bezduszności wobec ludzkiej krzywdy i zła.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni zechcieli na dzisiejszą sesję przygotować. Uzupełniając jeszcze komunikaty, chciałbym przypomnieć, bo państwo już ten materiał mają, że przekazałem państwu pismo, które wpłynęło od pana prezydenta Wiśniewskiego dotyczące sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Poznań. Ten dokument jest dostępny na stronach internetowych państwa, czyli został państwu dostarczony. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Witam panią Ewelinę Woźną, która reprezentuje